Brat Tadeusz Wiśniewski.
Drodzy bracia i siostry, i starzy, i młodzi, wszyscy jesteśmy bracia. Nie mam tego zwyczaju powiedzieć bracia i młodzież, bo to byłoby tak, jak bracia to jest coś innego, a nasza młodzież to jest co innego. Ja uważam, że wszyscy jesteśmy braćmi, a nasza młodzież, gdy się zebrała z nami, to wierzy, prawda? Jeśli które z nich jest poświęcone, to jeżeli jest młode, to jest naszym bratem? Jest. A jeśli nawet się nie poświęcił, a wierzy w naszego Pana i miłuje Go i kocha Go, tak jak mówimy, to też jest naszym bratem. Bo apostoł Paweł mówi: bracia, przez litości Boże stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą. Jeszcze nie postawił może ktoś na ofiarę żywą, ale mówi bracia. Dlatego też Kościół nie ma rozdziału na młodych i starych. Wszyscy jesteśmy bracia. Wy, młodzi, jesteście naszymi, a my jesteśmy waszą własnością. Jesteśmy razem. Kościół nie jest rozdzielony ani na Pawłowych, ani na Apolosowych, ani na młodych, ani na starych. Wszyscy mamy młodego ducha. Duch nasz nie może się starzeć. On zawsze powinien być młody. Ten tekst zakańczający rok, który wczoraj czytaliśmy: cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, imienia Pańskiego wzywać będę, a śluby moje oddam Panu. A to zaraz przed wszystkim ludem Jego. Dlatego też na pewno z wdzięcznością kończyliśmy rok wczorajszy. Bo jeżeli powiedzieliśmy z psalmistą: cóż oddam, no to cóż oddam, to znaczy, coś musiałem wziąć. Cóż oddam Panu? To jest wdzięczność. To była wdzięczność Ongiś i Dawida. Ale Dawid to jest ten umiłowany. A umiłowany to jest Jezus Chrystus. A my jesteśmy przyjęci w Onym umiłowanym. Dlatego też i my ustami psalmisty mówimy: cóż oddam? A my mamy więcej chyba jeszcze powodów do wdzięczności niż miał tamten starotestamentowy Dawid, umiłowany. My mamy dużo do zawdzięczenia. O całe niebo, że tak powiemy, więcej od Dawida. Jego błogosławieństwa były natury ziemskiej, a nasze duchowej. Kto dostatecznie jest zorientowany w tych wartościach, ten wie, że wartości, jakimi nas obdarzył Bóg, są bezcenne. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze, bo to było kupione krwią czyjąś. A czy można tą krwią handlować? Są tacy, co handlują. Ale my wiemy, że to jest bezcenna krew Chrystusowa, która nas odkupiła, za którą, jeżeli powiemy: cóż oddam, to cóż my możemy oddać największego? Samych siebie, wszystko. Nasze myśli, nasze słowa, nasze uczynki, nasze zdolności, nasz czas. A my powiemy, że to już jest tak dużo. Gdybyśmy z takim uczuciem, żeśmy dużo dali, oddajemy samych siebie: o Panie Boże, wszystko. To jeszcze i to powinno być przy akompaniamencie uczucia: Panie Boże, jak to wszystko jest mało, co ja Tobie dać mogę. Dlatego też, co możemy wziąć? Kielich, kielich. ale ten kielich to też nie jest nasz kielich, który możemy wziąć. To jest kielich czyj? Boski. Ten kielich dany był Jezusowi i ten kielich dany jest nam. Opływający, tak, pełny, ale ten kielich to przedstawia nie tylko radości. Oddal ode mnie ten kielich, jeśli to możliwe. To kielich czego? Smutku, boleści, posądzenia o fałszerstwo. To w tym kryły się policzki biczowania, kłamstwa, ten kielich. A my mówimy, że kielich nasz jest też opływający. Opływający z dobrej strony, bo wszystko, co mamy, czym się cieszymy, to jest nalane i podane przez Ojca. Ale Ojciec chce też od nas jakiejś daniny. Żebyśmy w tym kielichu zobaczyli, że kto z Chrystusem cierpi, ten dopiero z Nim będzie królował. Z wami będę pił ten nowy kielich, ale gdzie? W Królestwie. Dlatego też my się cieszymy, że możemy nasze śluby oddawać. Śluby. A dobrodziejstwo Jego pójdą za nami po wszystkie dni. A jakie to dobrodziejstwa? Dobrodziejstwa obecne. I dobrodziejstwa te, które wiarą przyjęliśmy przyszłe. Mamy wiele dobrodziejstw. Jesteśmy w ogóle stworzeni jako ludzie. Czy to jest dobrodziejstwo? Moglibyśmy być stworzeni jako zwierzaki. Jako mucha, jako motyl, który podobno tylko 3 dni żyje. A my żyjemy dłużej. Mało. My jesteśmy ludźmi, synami tego, który był stworzony na obraz i podobieństwo Boże. My jako ludzie cieszymy się i jako nowe stworzenie też z Jego opatrzności. A korzystać z Jego opatrzności to znaczy być w Jego łasce. My skorzystaliśmy z odkupienia cennego, jakie Bóg nam dał. To jest dobro nasze obecne, które wiarą przyjęliśmy, że wiarą jesteśmy zbawieni. Mało. Nie wystarczy tylko wiedzieć, że Jezus za nas umarł. On nas poucza w swojej księdze. Poucza. A księga ta jest księgą najwyższego profesora, bo ona ma prawdę. Prawdę tą, prawdę twoją. A to nie jest prawda tam, w której lubują się uczeni tego świata. To jest specjalna prawda dana tym, którzy mogą powiedzieć: słowo twoje jest prawdą. Myśmy otrzymali coś, co nas bardzo raduje, co bardzo radowało Lutra w wiekach średnich, gdy odkrył, że za nasze grzechy to nie potrzeba czołgać się po ziemi, prochem posypywać, biczować się w okropny sposób publicznie czy też prywatnie. Nie potrzeba pielgrzymek robić, nie potrzeba zawieszać różańców i długich modlitw odprawiać, bo my jesteśmy usprawiedliwieni darmo przez krew Jezusa Chrystusa. To daje nam wielką ulgę. A któż jest bez grzechu? Kto jest bez grzechu? Jezus powiedział tam o wszetecznicy, któż z was jest bez grzechu? Ale gdyby tak wszystkich najsprawiedliwszych ludzi, bo tamci to pozowali na sprawiedliwych, zapytał, kto pierwszy rzuci kamieniem, a jest bez grzechu? Nawet apostołowie by się, wejrzawszy w swoje sumienie, a będący najbliżej Jezusa, nie odważyliby się wziąć kamień i rzucić. Tylko jeden był bez grzechu. Mało. Otrzymaliśmy te wspaniałe usposobienie pokoju, który dany jest od Boga przez Jezusa Chrystusa. Ale On jeszcze wprowadził nas dalej, do tej świętości, do tego usprawiedliwienia, które nawet wierzący, a nieposświęcony nie posiada. To jest poświęcone serce i uświęcenie i tą szatę sprawiedliwości, tą weselną szatę, którą mocniej założył niż ten, który tylko się do niego przyznaje. Mówi, że go kocha, ale jeszcze nie poświęcił się mu na służbę. Uświęcenie, a my wierzymy, że świadomości naszej jest jeszcze i wybawienie, bo Chrystus stał się dla nas czym? Mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i wyswobodzeniem. A te wyswobodzenie, aczkolwiek dziś jest nam znane, to jednak ono będzie przyszła, to jest przyszła rzecz. Będzie uwielbieniem, będzie zmianą natury ziemskiej na duchową, gdzie będzie cześć, gdzie będzie społeczność z naszym Ojcem Niebieskim w takiej jakości i ilości, o jakiej w obecnym nawet naszym spłodzonym z ducha umyśle jeszcze się nam jednak nie śniło. Co na serce ludzkie nie wstąpiło, czego umysł nie pojął, czego uszy nie usłyszały, to zachowane jest dla tych, którzy go miłują. Dziś po części, ale w przyszłości twarzą w twarz. Będzie to, jak nam przekazuje Biblia, wspaniałe dziedzictwo. Dziedzictwo nasienia Abrahamowego obietnic. Będzie to urząd błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi. Dlatego też wkraczając w ten nowy rok, proszę braterstwa, musimy spojrzeć na cały ten świat, zanim spojrzymy w siebie. Wiemy, że ten tekst dzisiejszy nam mówi: błogosławcież narody Boga naszego, ogłaszajcie głos chwały Jego. Zachował przy zdrowiu duszę naszą, a nie dał się powinąć nodze naszej. Proszę braterstwa, jest to wspaniały tekst. Jeśli jest na początek roku zastosowany, to możemy zauważyć, że on jest bardzo znamienny. Ale tak patrząc na wszystkie narody tego świata, znajdując się w tym świecie, to a będąc na straży, tak jak Pismo Święte mówi u Abakuka, wspaniałe słowo, jak on tam mówi, ten Abakuk: na straży swej stać będę i stanę na baszcie, wyglądając, abym obaczył, co będzie Bóg mówił, co bym miał opowiedzieć pokaraniu moim. Na baszcie. To znaczy, muszę wysoko stać. A ten, który stoi na baszcie, to na czyją on korzyść tam stoi? Stoi na korzyść tych, którzy tam w mieście pracują, a po pracy śpią, a ten na baszcie wiecznie stoi. Czy jest dzień, czy noc, zmiany na warcie są i na baszcie trzeba stać. Ale ten, co na baszcie stoi, to ma patrzeć. A jeżeli coś zobaczy, to ma schować za pazuchę? Nie. To ma mówić. Dlatego też ten, co stoi na baszcie, nie zawsze powie to, co by ogół chciał. Pokój, pokój, bezpieczeństwo, to by ludzie chcieli. A jak on zobaczy niepokój na baszcie, a potem powie: niepokój, niepokój, to są tacy, którzy powiedzieli: zdejmijcie tego tam na baszcie, postawcie drugiego, żeby nam mówił pięknie o pokoju, o jedności, o miłości. A jak będzie mówił, że jakieś niebezpieczeństwo, to nam tak nie za miło, nie za bardzo. Zdejmijcie to. A ten, co tu stoi, to co ma mówić? Co widzi? Czy co by chciał, żeby mówiono? Apostoł powiedział, że w końcu to będą ludzie mający jakie uszy? Świerzbiące. I będą mieli kaznodziei, którzy będą im schlebiać. i będą zabraniać, jak tam wiesz coś takiego, to nie wolno, bo co z nami będzie? My się musimy uczyć odwagi od światowych ludzi, jacy oni są odważni, a lud Boży gotów by głowę w piasek schować, żeby czasem coś nie powiedzieć takiego. A przecież kto jest najodważniejszy w tym świecie? Kto? Kto powinien być najodważniejszy? Światowi czy lud Boży? Lud Boży. Dlatego też, jeśli dzisiaj coś takiego powiem, co może niektórym będzie w uszach troszeczkę bolało, to z góry przepraszam. Jestem na baszcie. Nie będę miał względu na to, czy się komu będzie podobało, czy nie. A myślę, że jeżeli my jesteśmy wszyscy ludem Bożym, odważnymi, braćmi lwa z pokolenia Judy, a lew to się boi? Nie. On się nie boi. Wiek nasz, wiek XX, proszę braterstwa, to jest wiek bez nadziei. My mamy nadzieję, ale wiek XX i stan świata to jest, możemy postawić taką diagnozę, jest to wiek bez nadziei. Nasz wniosek dla wielu jest niewiarygodny. Przecież można postawić takie dwa pewniki, jakoby to nie było racją. Wiek XX zapisał się jako era nie mającego równego w historii postępu naukowego. Strasznie wielki postęp naukowy. Takiego nie było w historii. Era lotów, proszę braterstwa, kosmicznych. Była taka? Jeszcze w naszym życiu bracia starsi to pamiętają, że jak naokoło pola Mokotowskiego obleciał samolotem ktoś, to cała Warszawa się zleciała i patrzyła, jak to jest, że człowiek się uniesie i nie spadnie. W naszym życiu było tak, że przeleciano z Europy do Ameryki. Oj, jakaż to była sensacja. A dziś to jest normalna komunikacja, nawet się nikt nie obawia. Kilka godzin już jest człowiek na drugiej półkuli. Ale proszę braterstwa, jest to również stulecie atomu. Atom znaczy niepodzielny. Zdawałoby się, w naszych czasach jeszcze mówiono, że atom się nazywa, ponieważ to słowo oznacza niepodzielny. A my dożyliśmy tego czasu, że atom się rozdziela. Rozdziela się i wcale nie znaczy, że nauka o atomie jest już zakończona. Że ludzie wszystko wiedzą o atomie. Wiedzą, że jak się atom rozbije, to jest straszna eksplozja. W każdym atomie każdego ciała jest ukryta olbrzymia niszczycielska siła. Ona jest zaklęta w każdym atomie. A kto ją tam umieścił? Nasz Bóg Wszechmocny. Ale dał ludziom wejrzeć w prawa natury. Jest to wiek podbojów kosmicznych. Proszę braterstwa, rzeczywiście podbój kosmiczny to coś niebywałego. Nawet gdy się takie rzeczy stały, to bracia powiedzieli, to nieprawda, oni tylko mówią, że tam człowiek na Księżycu. Wcale nie wierzę, że to się stało. Chociaż fotografie były z Księżyca, bracia nieraz mówili, to nieprawda, to jest diabelska rzecz oszukańcza. A jednak człowiek poleciał na tego naszego satelitę. Samochód, telegraf, to teraz są zabawki XX wieku. Tak. A takie urządzenie jak pralki automatyczne, zmywarki do naczyń automatyczne, grzejniki o falach ultrakrótkich, czy też radio, telewizja, kino, czy też komputery wspaniałe, to proszę baterstwa, już do tego ludzie przywykli, że takie rzeczy są. Człowiek zostawił ślady nawet na Księżycu. Jego noga tam się odbiła i cały świat widział, jak ten człowiek pierwszy raz stąpnął na ziemię, tak delikatnie tam dotykał, żeby czasem mu się pod kolana nie zapadła w jakiejś głębokiej mazi. Stało się, że cały świat widział to. Proszę baterstwa, ale mało Księżyc. Człowiek wypuszcza pojazdy na najdalsze regiony naszego systemu słonecznego. Pojazd bez człowieka, rejestrowany i widziany cały czas tu na Ziemi, jak na fotografii. I on w odpowiednim momencie, przelatując koło dalekiej planety, którą widzimy tylko jako bombkę malutką, a on przelatując koło tej planety włącza automatycznie aparaty i fotografuje, okrąża, a my tutaj mamy fotografię z bliska planety, której nie znaliśmy. I ta planeta, sfotografowawszy, przeleciawszy, leci dalej, dalej i sfotografuje drugą, jeszcze inną. To jest właśnie wiek XX. A w medycynie, proszę baterstwa, przegnaliśmy dawno ospę, cholerę, tyfus, hajne medina, tyftery, gruźlica nie powalają już bezlitośnie biednych i bogatych, młodych i starych. Aczkolwiek jeszcze tu lub ówdzie jest, ale nie ma tych okropnych wyniszczeń, jakie te choroby sprawowały w wiekach średnich, że nieraz 1/3 ludzi potrafiła wymrzeć w wiekach średnich. Przy takiej właśnie eksplozji wiedzy, przy takim zwycięstwie nad dawnymi wrogami, przepędzeniem ciemności i choroby, lata te 80., jak ludzie w perspektywie widzą, powinny się okazać latami powszechnej radości. Tak, powinny. A czy tak jest? Nie. Niepokój i strach są w sercach ludzkich. Są to zwiastuny końca tego porządku rzeczy, jaki na ziemi istnieje. Ludzie zdają sobie sprawę z tak zwanego przeludnienia ziemi. Gonimy resztkami paliwa, jak ludzie mówią. Gonimy resztkami czystego powietrza. Świeżej wody nie ma. I pożywienia. Proszę baterstwa, i pożywienia też nie jest na ziemi za dużo, przynajmniej w tej chwili przy ludzkich możliwościach. Są widoczne osiągnięcia w przestrzeni i technologii. One wywiodły jedynie na światło jedną rzecz. Wywiodły, że człowiek jest za mało umiejętny, żeby się uporać z problemami Ziemi. A im więcej ich jest, tym człowiek jest coraz bardziej bezradny. Dlaczego? Bowiem gdy ospa i cholera nie zbierają już dziś takiego żniwa, to przejęły tą ich makabryczną rolę ataki serca. Rak. I cóż z tego, że ludzie nie umierają na te dawne choroby, skoro się pojawiły inne i takie nawet, że lekarze nie wiedzą, jakich środków na nie używać. To byłoby jedno, a drugie. Nasze stulecie rozpoczęło się na bazie optymizmu. Ciągle idący rozwój rasy ludzkiej był pewnikiem, że ta rasa ludzka da sobie radę ze wszystkimi problemami. No bo przecież człowiek jest w myśl ewolucji coraz doskonalszy, doskonalszy, jak będzie bardzo doskonały, no to da sobie radę ze wszystkimi, że tak powiemy, problemami. Dlatego, że posiadają wykształcenie, wiedzę, no i ten zdrowy rozsądek oparty na wieloletnim doświadczeniu. Ludzie cieszą się, że mają bardzo mądrych dyplomatów. I te rzeczy miały opanować każdy problem. Czy to problem osobisty, czy narodowy, czy też światowy. Człowiek miał podążyć wszystkiemu, bo jemu te wykształcenie, Bóg tego świata, umiejętność, miało dać wszystko bez Boga, przez nasze wykształcenie się osobiste. Ale ktoś powiedział, to jest świat, a Kościół? A Kościół nominalny, jak widzimy na tej straży, szamoce się w walce o przetrwanie w tym świecie, niepewny swych celów co do przyszłości. Pewny jest Kościół, czy nie? Niepewny. Widzi Kościół wrogie siły i porządek rzeczy ustanowiony na ogromnej większości naszej planety, który jest wrogi chrześcijaństwu. Ano na jakiej to ogromnej większości? Tak, wszędzie jest niewiara, a jeszcze widzimy ten blok socjalistyczny, który się ufundował na niewierze, przeciwko komu on jest wymierzony, jeśli mówi, że my sami bez Boga, bez Gieroja, bez cara zrobimy porządek i królestwo. To przeciwko komu to jest wymierzone? Przeciwko chrześcijaństwu. Bo przecież chrześcijaństwo ma wiarę, a wiara to jest gorzałka dla narodów. Dlatego też chrześcijaństwo czuje się osaczone i też się szykuje do walki. Mało, nawet takie narody muzułmańskie, posiadające większość światowych złóż ropy, stały się wyzwaniem dla świata zachodniego w taki sposób, jaki jeszcze parę lat temu nie był do pomyślenia. Przecież, proszę braterstwa, te problemy paliwowe. Kto to ma w ręku cały ten instrument? Oni. A oni walczą tym. I widzimy zachwianie się równowagi. Chrześcijaństwo mówiło, że naprawi świat. Ono stonowało trochę ten swój podbój świata. Zniżyło swój lot. Z wyjątkiem tylko współczesnych dążeń ekspansyjnych papiestwa. Papiestwo nigdy nie zrezygnowało. Ono się nigdy nie chce zniechęcić. Choć dostało w głowę mocno, ale wychodzi. Ale dąży do swego celu, bo mówi, że to jest Chrystus, który ma panować, a jak on opanuje, to będzie Królestwo Boże. Na przestrzeni wieków widzimy rok 1914. Jak historycy mówią, właściwie przyniósł koniec tego chrześcijańskiego braterstwa. Jeżeli takie braterstwo kiedykolwiek istniało. Przecież ta pierwsza wojna światowa pomiędzy narodami była tak zwanymi chrześcijańskimi. I ci mądrzy, wykształceni, dyplomaci i rozumni ludzie nie potrafili zapanować nad siłami zła i zniszczenia, jakie ta pierwsza wojna przyniosła. Wiemy, że po tej wojnie pisarz po pisarzu chwytał rosnące uczucie beznadziejności. Oni też popadali coraz mocniej w nastrój rozpaczy. Do tego dodawali jeszcze malarze i kompozytorzy i nie tylko sztuki czy też scen filmowych, ale oni wzmacniają szeregi tych, którzy nie mają nadziei. Oni wszyscy są ogólnie zdania, że życie to jest bez sensu. Tylko z obecnej chwili tak szybko uciekającej można, jeżeli w ogóle można uciec, to chociaż wydobyć jakieś znaczenie. Żyjmy póki dziś, a jutro to nie wiemy, co będzie. Oto ich konkluzja. Życie jest pustką. Życie jest przypadkiem. Życie jest czymś potwornym, brudnym żartem. Dlatego też, jak też mamy żyć w tym wieku rozpaczy, kiedy wokół nas dźwięczą tylko nuty załamania, złości, strachu i skrajnego indywidualizmu, nihilizmu, anarchii, która coraz bardziej się rozprzestrzenia. Tylko Biblia jest w stanie odpowiedzieć na to, a mamy zapisane to w Ewangelii Łukasza. Są to słowa naszego umiłowanego mistrza. 21 rozdział, 26 wiersz. Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem mocy niebieskie, co? Poruszą się. To jest właśnie ten wiek załamania, wiek rozpaczy. Lecz poza tą rozpaczą leży nadzieja w Bogu. Nadzieja świata to zawodzi, ale nadzieja chrześcijanina trwa, mało że trwa, ona wzrasta. Ona wzrasta, bo jej towarzyszą trzy moce: wiara, nadzieja i miłość. Jak to może być, że ona wzrasta w tym czasie ogólnego, że tak powiem, niepokoju? Ponieważ tym, który ją zasila, tym źródłem, skąd te rzeczy wypływają, to nie jest kto inny, tylko nasz Bóg. Nasz Bóg, który nam dał dobrą nowinę. To jest Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego dał, ażeby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest nasz Ojciec, o którym Jezus powiedział: nie martwcie się o jutrzejszy dzień. I zali nie jesteście zacniejsi niż wróbelki, a patrzcie, oni nie martwią się o dzień jutrzejszy. A przecież wyście daleko zacniejsi niż te wróbelki, prawda? To jest optymizm, który płynie z tej Ewangelii, z radosnej nowiny. Dlatego też my możemy pod wpływem tego optymizmu wspólnie z psalmistą powiedzieć: błogosławcie narody Boga naszego, dziękujcie, chwalcie za wielkie błogosławieństwa. Narody, no ale ktoś by powiedział, no tak, chwalcie narody. Czy te narody są w stanie Boga chwalić? Czy one Boga znają, żeby Go chwalić, żeby między narodami opowiadać o Nim? To proszę braterstwa, trzeba go najpierw co? Znać. Dlatego też te narody, które chwalą Boga w tym świecie, to są narody tych, którzy poznali Ewangelię. I nienominalne narody. Ten Kościół, który się składa z wielu narodów, gdzie nie ma Greka, nie ma Rzymianina, nie ma Polaka, Ruskiego, czy Amerykanina, czy Anglika. Te narody uświadomione, one mają Bogu błogosławić, dziękować Go Jemu i chwalić. My wiemy, że był czas, kiedy naród wybrany, który znał Boga, chwalił Go. Był to Izrael. Izrael między narodami mógł chwalić Boga? Mógł, ponieważ wiele doświadczył dobrego ze strony Boga. On go wyprowadził z ziemi egipskiej możną ręką. On sprowadził 10 strasznych plag egipskich, które przedstawiają warunki świata w czasie wtórnej obecności. Może kiedy jeszcze będę miał sposobność, to o tych plagach sobie pomówimy. Wspaniałe rzeczy to są. Dlatego też nie tylko naród wybrany, ale i Kościół Chrystusowy w wieku Ewangelii, który daleko więcej jest ubogacony i więcej zna Boga, ponieważ przyszedł na ziemię ten, który Boga widział, który powiedział, że co widział, to opowiada. To był świadek pierwszorzędny, nie tak jak Żydzi. Dlatego też Jezus jest tym, któremu uwierzyliśmy. A apostołowie tymi, którzy patrzyli na Jego postać, najbliżej Niego byli i nie stwierdzili żadnej usterki w Jego życiu. A przeważnie to tak jest, że człowiek cieszy się dobrą opinią, dopóki z nim człowiek nie będzie przebywał na co dzień. A jak na co dzień, to już ta aureola tej świętości i piękności spada. bo w życiu osobistym człowiek nieraz nie jest taki, jak go się widzi z daleka. Ale Jezus był widziany osobiście na każdy dzień i nie mogli najbliżsi sąsiedzi o nim nic powiedzieć. To była istota. Jezus powiedział: któż z was dowiedzie na mnie grzechu? Nikt nie mógł tego uczynić. My mamy chwalić Boga naszego. Boga naszego. Nie Boga ludzi. Bo Bogiem tego świata jest kto? Diabeł. A naszym Bogiem jest właśnie Bóg. Który to Bóg? W objawieniu świętego Jana w 4 rozdziale jest tam ukazany jako Bóg siedzący na stolicy i te wszystkie urządzenia, które tam koło Niego były, świadczą o świętości, długowieczności, o Jego mądrości, wszystkich cechach charakteru, a nawet o sposobie Jego przekazywania w błyskawicach i grzmotach i przez 24 starców swojej świętej woli i planu. Ale mamy nie tylko Go znać, ale mamy ogłaszać. Ogłaszajcie, mówi, głos chwały Jego. To znaczy, że lud Boży upomina się wzajemnie do proklamowania Słowa Bożego, do Jego przymiotów charakteru, które poznawszy zniewalają Go do chwalenia Tego, który godzien jest wszelkiej chwały. Głos chwały Jego. To jest plan Boży. To jest charakter, jaki poznaliśmy. Charakter doskonały, charakter wzorcowy, o którym Jezus powiedział: bądźcie doskonali, jako Ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest. Dlaczego mamy Go chwalić? Że zachował przy zdrowiu duszę naszą. Bóg zachowuje nasze istnienie przy zdrowiu. Ale nie tylko nam nie chodzi o te zdrowie cielesne, chociaż te ziemskie zdrowie jest nadzwyczaj cenne. A dopiero ten się dowie o tym, jakie ono jest cenne, kto go stracił, jak mówi jeden z wielkich mistrzów słowa. Ale my wiemy, że jest jeszcze inne zdrowie, o którym psalmista mówi: on uzdrawia wszystkie choroby twoje. A jakie to są choroby? Duchowe. Człowiek może być zdrowy na ciele, ale może być chory w duchu. I nawet trup, który jak umrze, to raz na zawsze. Dlatego też Pismo Święte nam podaje wiele tych pociech, wiele przekazuje nam miejsc w Piśmie Świętym, że zdrowie ducha jest nam gwarantowane. Nawet w tym sławnym psalmie 91 jest pokazane, że się nie potkniesz o kamień. Nie potkniesz się o kamień. Ta propozycja była dana naszemu Panu. ale proszę braterstwa, to się do nas odnosi, że nasza noga nie potknie się o kamień jakiś. A co to był za kamień? Tym kamieniem jest nasz Pan. Jest kamień fundamentalny, dobry, wyciosany, wyrzeźbiony, o który potknął się cały naród żydowski. Dla nich był opoką zgorszenia, potknięcia, ale dla nas? My się chwalimy, chlubimy i chcemy się na nim budować, a jest nim ten, jakiego innego nie można postawić jako fundament, a jest nim Jezus Chrystus. Dlatego też do tego kamienia przystępując, od ludzi odrzuconego, ale kosztownego, budujmy się na nim. Nie dał się powinąć nodze naszej, to znaczy, że chroni nas od upadku. Zachowuje nas w jedności serca i umysłu. Co do Słowa Bożego, jak komentarz pięknie mówi. W jedności serca i umysłu co do Słowa Bożego. Być może, że nie wszyscy jesteśmy jednakowo rozwinięci i na wszystkie szczegóły nieraz tej jednomyślności nie ma. Jasne jest, że nie ma. Ale do podstaw, do tych fundamentalnych rzeczy, to jest Słowa Bożego, jesteśmy jedno. A jeśli chodzi o zrozumienie innych rzeczy, to jak tu nieraz z tego miejsca jest podkreślane, trzeba mieć miłość. Można czegoś nie zrozumieć, ale miłość mówi, poczekaj. Może to, co ja dziś nie rozumiem, jutro stanie się mi jasne. A jeśli to nie koliduje z podstawowymi sprawami, to nie można na kogoś rzucać kamienia obrażenia. Ci, którzy rozumieją, niech się cieszą, że rozumieją i niech ze strażnicy swojej mówią. A kto nie rozumie, niech poczeka, przyjdzie czas, że zrozumie. Oby nie za późno. Oby nie za późno. Pan zachował nas w jedności służby. Służby, która jest w naszym poświęceniu. Tak jak tam kapłani, gdy wchodzili, to oni korzystali ze świecznika, ze stołu i z ołtarza, jak tam jest pokazane. To jest pokazana służba wzajemna. Ten, to, co wchodzi, musi korzystać z tych, którzy są świecznikiem, którzy są stołem, którzy są ołtarzem. Korzystają, to jest wzajemna służba. Oto jako rzecz dobra i wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają, gdy sobie wzajemnie służą. Raz ten wchodzi i korzysta z tych stołów i korzysta z oświecenia, a potem ktoś drugi wchodzi, a on musi jako świecznik oświecać tego drugiego. Jak ja siedzę tam na ławce, to ja wtedy jestem oświecany przez brata, który stąd mówi. A jak ja stanę tutaj, to ten brat tam siedzi, to wtedy ja go znów oświecam. I to jest wzajemne nasze mieszkanie. Bo byśmy tak wzajemnie umieli mieszkać ze sobą w służbie i względem Słowa Bożego. Że zachował nas, jak komentarz mówi, od tego niebezpieczeństwa, tego skutku błędu. A co to za skutek błędu? Skąd się to wrażenie wzięło? Drugi do Tesaloniczensów 2:10-12. I ze wszelkim oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Przeto pośle im Bóg skutek błędów, aby uwierzyli kłam. Do kogo to się odnosi? A co to za system? System antychrysta. Małego rogu, papiestwa, który się jak kameleon w przeciągu wieków w różne kolory ubiera, aby się przystosować do otoczenia. Proszę braterstwa, nie ma on amnestii. Pismo Święte mówi, że on będzie zniszczony epifanią pańskiej obecności. Nie żałujmy go wcale, bo na ile jak długo on będzie i będzie marzył o panowaniu nad światem, tak długo nie będzie królestwa Syna Bożego Jezusa Chrystusa, tylko będzie królestwo Antychrysta. Może niektórzy w dzisiejszym czasie, może niektórzy nie są tacy, którzy by od tego skutku błędu byli odizolowani. Może są zarażeni takim troszkę duchem ekumenizmu. Dla tych nasze słowa i słowa apostoła Jana i innych mogą być kością obrazy. Ale my wiemy, że tak jest. Do samego końca mamy uważać na tego, na ten system, którego liczba jest 666. I nie przestała nią być. A która siedzi na szarłatno-czerwonej bestii, przy końcu to nawet i ten kolor ma swoje znaczenie, bo widzimy, że ta wszetecznica to dobra amazonka. Wszelkie dzikie bestie dosiadała i nawet w naszym czasie też dosiadła. Bestię, która nigdy z religią nie miała kontaktu. Proszę baterstwa, skutek błędu to jest dla tych, którzy nie stoją blisko Pana i blisko Jego prawdy. I mało jest mówić, ja Jezusa kocham, ja Boga kocham. Jak się nie będzie kochać prawdy, to są słowa wypuszczone na wiatr i są puste i dźwięczne tylko jako cymbał brzmiący. Kto kocha Boga? Kto kocha Chrystusa? Kto kocha prawdę? A prawdę to trzeba znać. Prawda to nie jest tylko ta, że Jezus za nas umarł. Nie tylko ta. Jeżeli byłaby taka prawda, to po co ta Biblia taka gruba, bracia? Wytnijmy tylko 3 rozdział Ewangelia Jana, 3:16 i wystarcza. Po co tyle? A Pismo Święte mówi, że duch tej księgi to jest duch proroctwa. Błogosławiony, który czyta, rozumie. A ta książeczka to ma być zjedzona. A w ustach ma być słodko, a w brzuchu ma być gorzko. To tylko Jezusa kocham i to wszystko, ale tą książeczkę to w kąt. To się nie da. Nie trzeba być obłudnym. Nasz Pan mówi, stoję u drzwi i kołaczę. A kto wpuści, to będę z nim wieczerzał. Ale Pan miał kołatać przy końcu wieku. A my tylko słyszymy te kołatanie, że on tam kiedyś kołatał do Żydów. Ale on dziś kołacze. A jego kołatanie to jest co? Prawda. Na czas słuszny. Pismo Święte mówi, że ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. Proszę baterstwa, my wiemy, że temu światu grozi coś bardzo. Grozi. Bo miał przyjść ten, który miał położyć koniec temu światu. O tak jak w objawieniu 11 rozdziale jest powiedziane. I zatrąbił anioł 7 i stały się głosy wielkie na niebie mówiące, królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego królować będzie na wieki wieków. Wtedy oni 24 starcy, którzy są przed licznością Bożą, siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swe i pokłonili się Bogu, mówiąc: dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był i który masz przyjść, żeś wziął moc swoją wielką i ująłeś królestwo. I rozgniewały się narody i przyszedł. Umarłych, a byli sądzeni, abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym, bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, abyś wytracił tych, co psują ziemię. I otworzony jest Kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza Jego w Kościele Jego i stały się błyskawice i gromy i grzmienia i trzęsienia ziemi, grad wielki. powiedział, to Pan już przyszedł przecież. To się dzieje od 1874 roku. A ja powiem braciom, że się nie dzieje od 1874 roku. Bo zatrąbił anioł siódmy, to jest biada trzecia. Biada, która przeszła, oto biada trzecia przyjdzie rychło. Proszę braci, a czy biada ta trzecia to przyszła w 1874 roku? To jest do pomyślenia. Zatrąbił anioł siódmy, 1874. To powinna być wtedy biada trzecia. A jeżeli biady trzeciej nie było, to wtedy anioł siódmy jeszcze nie zatrąbił. To też mogę powiedzieć z tego miejsca, bo stoję na straży i wiem, co Pismo Święte mówi. Proszę braci, co to jest biada trzecia? A co to są te dwie pierwsze biady? Te biady to widział jeden z proroków Bożych. Który? Eliasz. Gdy po 40 dniach podróży swojej dotarł do góry Bożej Choreb, to proszę braterstwa głos mój wynieść. I on widział wizję. Pan przed Panem, przed wiatr łamiący skały przed nim. Powietrze było trzęsienie, a po trzęsieniu był ogień, a po ogniu był głos cichy i wolny. Proszę braterstwa, a w objawieniu świętego Jana, zanim się miały rozpocząć te trzy biady, to znaczy trąbienie 5, 6 i 7, to w objawieniu w 8 rozdziale w 13 wierszu pisze: i widziałem i słyszałem jednego anioła lecącego przez pośrodek nieba, mówiącego głosem wielkim: biada, biada, biada mieszkającym na ziemi dla innych głosów trąby trzech aniołów, którzy zatrąbić mają. Anioł jakiś. Ale w tekście greckim nie pisze anioł. To jest błędnie przetłumaczone. Dobre tłumaczenia mówią, że to był orzeł. A orłem, który przeleciał przez pośrodek nieba, a to niebo chrześcijańskie to jest wielkie, a przez jego pośrodek, to znaczy przez najbardziej środkowa część nieba, to jest lud Boży. To są ci, którzy najlepiej rozumieją Słowo Boże. To byli bracia nasi przed 1914 rokiem, tak jak ten Eliasz, stanęli i widzieli trzy biady. I bracia w 14 roku jako ten lud Boży, orzeł, no bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i co? Kto? Orły. I ci orłowie nasi bracia przed 14 rokiem ogłosili, że będą trzy biady. Wojna, rewolucja, anarchia. A dopiero po tym przyjdzie głos cichy i wolny, a to jest co? Królestwo Boże. Dlatego też oni to ogłosili. A po ich ogłoszeniu dopiero zaczęły następować fakty. Lecz bracia rozumieli, że w przeciągu jednego roku będzie wojna, rewolucja, anarchia. A myśmy zauważyli, żyjąc już kilkadziesiąt lat potem, że to są wielkie wydarzenia. Wojna 1914 roku, prawda? Następna wojna, która się przemieniła w rewolucję, miała charakter rewolucji, to jest rok 1939. I teraz cały świat drży i boi się, żeby coś trzeciego nie przyszło. Ale jeżeli chociaż mówią pokój i bezpieczeństwo, czy nie przyjdzie? Pismo Święte, jak mówi, że przyjdzie, to przyjdzie. Dlatego też pozwolę sobie, proszę braterstwa, chociaż czas leci bardzo, ale pokazać braciom charakterystykę tej pierwszej biady i drugiej biady. Żebyście, bracia, zauważyli, że biada trzecia jest przed nami i to rychło. I zatrąbił piąty anioł. To znaczy biada. I widziałem, że gwiazda spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz studni przepaści. Jeżeli wybuchła wojna 14 roku, to jakaś gwiazda spadła. Kto to był? Car. Dynastia Romanowych spadła. Gdzie? W Rosji spadła. Tu te cztery trąbienia przedtem, co są podane, to są, proszę braterstwa, zjazdy partii, która się szykowała na rozprawę z cesarstwem. Konsolidował się ruch robotniczy. Partia sterowniczka, która miała przewodzić w tej walce. I tam jest powiedziane, że ona, że tam w tych zjazdach, tych pierwszych trąbieniach, to właśnie planowano obalenie tej właśnie gwiazdy cesarstwa. A pisze, że ta gwiazda miała na imię jak? Piołun. Proszę braterstwa, piołun. Jeżeli się weźmie wartość liczbową imienia tej gwiazdy piołun i wartość liczbową słowa car, to mamy łączną wartość liczbową 1917. Car miał gorycz w 17 roku, czy nie? Miał. Bo ta gwiazda spadła, to się stało, co planowali. I dano jej klucz od studni przepaści, otworzyła studnię przepaści i wystąpił dym z onej studni, jakoby dym pieca wielkiego i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu onej studni, a z onego dymu wyszły szarańcze na ziemię. Co to za szarańcze? Nie widzicie, bracia, co to za szarańcze? Komunizm. W wyniku upadku cara nastał rząd tymczasowy, który spełnił rolę klucza i otworzył działalność z podziemia partii komunistycznej do jawnego działania. A jak oni wystąpili jawnie, to zaczęli szczuć przeciwko rządowi tymczasowemu, który był rządem burżuazyjnym. I stworzył się dym, słońce się zaćmiło, powietrze stało się duszne i, proszę braterstwa, wyszła szarańcza i dano jej moc teraz jako niedźwiadki ziemskie. A to mocna szarańcza była, czy nie? Mocna. I rzeczono im, aby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich. Komu ona zaszkodzi? Prawdziwemu bratu, który wierzy, który zna prawdę, jak ona jest, ma tą pieczęć na czole, czy zaszkodzi ta propaganda komunistyczna? W żadnym wypadku. Bracia, może ja troszkę innym stylem przemawiam niż wszyscy, ale przecież ja się pisma trzymam. Jak wszyscy będą chcieli tylko mówić o tym, co zawsze mówią, to nigdy nie zrozumiemy tego. A to jest napisane po co? Po to, żebyśmy wiedzieli. A dano im nie, żeby zabijały, ale żeby ich dręczyły przez 5 miesięcy, a udręczenie ich, aby było jako udręczenie od niedźwiadka, gdy człowieka ukąsi. Ktoś powiedział, no tak, no 5 miesięcy tylko, a ona już do tyle lat nas dręczy. 5 miesięcy to jest znak orientacyjny dla nas. Przez 5 miesięcy została opanowana sytuacja w Rosji. Wyraźnie wszystkie encyklopedie mówią. Październik to była, że tak powiem, rewolucja. Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. 5 miesięcy opanowana sytuacja w całej Rosji. Znak, że nasze rozważanie idzie dobrze. Gdy człowieka ukąsi od niedźwiadka, a on ma taki ogon, prawda? Żądło. Przetoż w one dni szukać będą ludzie śmierci, ale jej nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich uciecze. Co to za dziwne powiedzenie? Bracia nieraz to sobie tłumaczyli, nie znając tego przed czasem, to mówili, że diabelstwo będzie tak rozwiązane, że nawet by człowiek sobie sznurek weźmie, będzie się chciał powiesić, to ten diabeł mu nie da się powiesić. Ludzie będą chcieli umrzeć, ale nie będą mogli. Nie, proszę braci, tu jest mistrzowskie określenie tego jednego z tych atrybutów, jednego ze stopni założonych przez bolszewizm. Stopień działania, który rozdzielił ich jako mniejszewików i bolszewików. A co to było? To była tak zwana dyktatura proletariatu. O tą dyktaturę to się na drugim zjeździe pogniewali się i nastał rozłam w ruchu robotniczym. Co to znaczy, że ludzie będą chcieli umrzeć, a nie będą mogli? To znaczy, śmierć tutaj nie jest śmiercią literalną. Jak jeszcze dalsze rozważania pokażą, to jest litera księga objawienia, jest księgą symboliczną. To znaczy, że reżim, jaki zapanuje, będzie miał swój porządek i każdy jemu ma służyć. Ma żyć dla tego systemu. A kto by nie chciał żyć dla niego, czyli umrzeć, to nie będzie mógł, bo go do tego zmuszą. Mieli sposoby zmuszania w taki sposób, że dobrowolnie się przychodził i się dziękował, że będzie mógł być zgodny. Proszę braterstwa, śmierć od nich uciecze. To jest ta właśnie dyktatura proletariatu, która zmusi wszystkich. To jest jeden z podstawowych właśnie tego bolszewizmu postulatów. A kształt onych, dlaczego ta dyktatura miała być założona? Bo czy to weźmy w tych przeszłych ustanowionych rządach robotniczych, gdy nie zastosowano dyktatury proletariatu, to burżuazja się z powrotem wzięła w kupę, jak to się mówi, i utopiła w morzu krwi. I mamy takie przecież krwawe niedziele i te inne rzeczy. A teraz oni obdarzeni tą, że tak powiemy, znajomością tego, co było, to mówią, nie, teraz jak my złapiemy, będzie nas mniejszość, ale muszą się wszyscy temu podporządkować. I śmierć od nich uciecze. Ale patrzmy, a kształt onych szarańczy podobny był koniom zgotowanym do bitwy. A konie w Piśmie Świętym przedstawiają co? Doktryny. Zgotowanym do bitwy. To nie są pokojowe, to one walczą, bo one mają zniszczyć ten teraźniejszy świat. A na głowach ich były jakoby korony podobne złotu. Jakoby korony złote to się należą komu? O, to są boskość, boskość. Ale to były jakoby złote. Bo przecież ten system mówi, my zaprowadzimy. I to, co ma być w królestwie zrobionym, to oni mówią, że oni to zrobią. Bez Boga, bez cara, bez nikogo. My! Do fundamentu zburzymy stary, a własnymi rękami postawimy nowy. A na głowach ich były korony jakoby podobne złoto, a twarze ich jako twarze ludzkie. Jakoby dla ludzi ustanowiony rząd ludzki. A miały włosy jako włosy niewieście. Co to znaczy włosy? Włosy w Piśmie Świętym przedstawiają władzę wypływającą z poświęcenia. Weźmy Samsona. Samson miał długie włosy, prawda? Ale jak tych włosów go pozbawili, to on nie miał siły, nie miał władzy. Czyli ten system ma mieć włosy jak Samson, długa, docierająca wszędzie władza. A Pismo Święte mówi, że to jest Samson, czy nie? To w naszej literaturze jest nawet powiedziane, że ten Samson się rozpiera i te dwa słupy rozwala i że on będzie przyczyną upadku tego teraźniejszego świata. Tak, ale ja braciom jeszcze coś powiem. Wartość liczbowa słowa Samson jest 696, a wartość liczbowa słów partia bolszewików też 696. Bo to jest Samson, przez Boga przygotowany. A zęby jako lwie, To znaczy, Zembyl wie, lew przedstawia w Piśmie Świętym co? Sprawiedliwość. Zęby, to znaczy wtedy, kiedy lew pożera, to wtedy, kiedy sprawiedliwość wymaga pewnego zadośćuczynienia. Lew nikomu krzywdy nie czyni, jak jest niegłodny. To znaczy, że tu jest pewnego rodzaju jakoby sprawiedliwość, która szarpie. No, sprawiedliwość wiemy, jaka to jest. Każdemu według jego potrzeb, a od każdego według jego zdolności. A miały pancerze jako pancerze żelazne. Żelazo przedstawia mocną władzę, a pancerz to jest ta sprawiedliwość. Przywdziejcie pancerz czego? Sprawiedliwości. A szum skrzydeł ich jako grzmot wozów, gdy wiele koni bierze do bitwy. Bo to jest właśnie ta szarańcza, która w drugim rozdziale Joela jest pokazana, że jak idzie, to wszystko przed nim ginie. Jako ogród jeden, a z tyłu wszystko wyżarte. Nic nie ma. Tak jest i w tym świecie, gdzie się komunizm pokaże, tam ze starego porządku rzeczy tylko ogryzki zostają. A ogony miały podobne niedźwiadkom, a żądła były w ogonach ich, a moc ich była szkodzić ludziom przez 5 miesięcy. Ogony. W Piśmie Świętym jest powiedziane, że fałszywy prorok to jest tak jak ogon, prawda? Jest czy nie ma? Jest. To znaczą pewne fałszywi prorocy, którzy podobni są niedźwiadkom, a żądła w ogonach ich. Ateizm na pewno. Ateizm jako żądło, któremu może się sprzeciwić tylko ten, który ma na czole pieczęć, czyli co jest religijną szkodę może zadać. Ciekawe, a miały nad sobą króla anioła przepaści, któremu imię po żydowsku Abaddon, a po grecku Apolion. Tu jest król. Abaddon, Apolion. A na nasze to powinno być niszczyciel. Niszczyciel po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apolion. Bestia, która idzie na zniszczenie, na Apolejan, a to jest Apolion. On będzie tym niszczycielem. A więc mamy szarańcze i mamy, proszę braterstwa, króla. A tą królem tej szarańczy dyrygującym jest kto? Co? Maria. A może bracia widzieli takie koło sterownicze w statku i ktoś trzyma tak i włosy rozwichrzone, a z boku pisze partia. Proszę braci, to jest Abaddon, niszczyciel. I Bóg dozwolił na to, żeby to w czasie, w której obecności się stało. Patrzmy, Pan nasz jest obecny i taki system powstaje. Czy powstaje wbrew pańskiemu życzeniu, czy zgodnie z jego życzeniem? Zgodnie z jego życzeniem. Ale mało. Biada jedno przeszło, to jeszcze 2 biada potem. Wtedy zatrąbił anioł szósty i słyszałem głos jeden, a jak zatrąbił anioł szósty, to mamy już biadę. Każdy zna, a szczególnie my Polacy. Data tego jest jaka? 1.9.39. Ale co się dzieje? A słyszałem głosy jeden z 4 rogów ołtarza złotego, który jest przed obliczonością Bożą. To znaczy skąd? Od Boga. Głos Boży wychodzący z miejsca świętego. Mówiący 6 aniołowi, który miał trąbę. Rozwiąż onych 4 aniołów związanych u wielkiej rzeki Eufrates. Rozwiąż. Co to są za 4 aniołowie? To jest ten sam system, tylko inna boska fotografia, która ten sam system pokazuje. Bóg pokazuje bogactwo myśli określających, żebyśmy wiedzieli dokładnie, kto to jest. 4 aniołów. Tam była szarańcza, tu 4 aniołów. Otóż założenia ideologiczne są, że tak powiem, 4-stopniowe. najpierw trzeba zrobić rewolucję, potem założyć dyktaturę proletariatu, potem dopiero przejść do budowy socjalizmu, a dopiero na koniec, jak socjalizm będzie zbudowany, budowę komunizmu. I to jest ten komunizm wymarzony tak jak my do tego Królestwa Bożego wieków, poza tysiąclecie, sercem bijemy, nasze serca biją, że tam Chrystus zaprowadzi to, to ci ten wymarzony komunizm mają przed sobą, bez Boga. I to jest ta ideologia czterostopniowa. Bóg już nam coś więcej powiedział, żebyśmy nie byli oszukani. I rozwiązani są oni czterej aniołowie, ale oni byli związani u wielkiej rzeki Eufrates. Jak to jest? Rzeka Eufrates to są wszystkie narody, ludy i języki, prawda? A oni są obok tego ogólnego nurtu całego świata związani. Jak oni byli związani? Związani byli w Związku Radzieckim. Nie wolno było im się rozprzestrzeniać. Komunizm był zabroniony, był prześladowany. Wszelkie ruchy robotnicze w Polsce, jak się odbywały, to ksiądz napiętnował zambony, a jak taki działacz umarł, to jemu pogrzebu nie dawano na równi z badaczami Pisma Świętego. Dlatego pisze rozwiąż, to znaczy niech nie będzie w jednym miejscu, niech się rozleci po świecie. To Bóg sobie życzył. Bóg. I rozwiązani są oni czterej aniołowie, zgotowani na godzinę i na dzień, na miesiąc i na rok, aby pobili trzecią część ludzi. Oni są zgotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok Armagedonu. Oni są do tego przygotowani. Ale w drugiej biadzie byli rozwiązani, żeby pobili jedną trzecią ludzi. A liczba wojska jezdnego była 200 × 1000 000, bo słyszałem liczbę ich. A 200 × 1000 000, a 1000 000 to jest co? Milion. 200 × 200 000 000. Kto to jest? To jest Związek Radziecki. Jest 200-milionowe państwo. Widziałem także konie, czyli widzi znów wizję określającą ten sam system. Konie, czyli doktryny. W widzeniu, a ci, którzy siedzieli na nich, to znaczy wodzowie, mieli pancerze ogniste, hiacyntowe, siarczane. A głowy onych koni były jako głowy lwie. Sprawiedliwość. A z gęby ich wychodził ogień, dym i siarka. Propaganda. Z gęby. Ogień, dym, siarka. Co to jest? Zniszczenie. Kolory zniszczenia na tarczach, na pancerzach jeźdźców i konie również mają ogień, dym i siarkę. Co oni tak niszczą? Stary porządek rzeczy. A od tego trojga pobita jest trzecia część ludzi. To jest od ognia, od dymu i od siarki, które wychodzili z gąb. W wyniku II wojny światowej liczba osób, która się dostała pod władanie systemu obozu socjalistycznego, jest 1/3 ludzkości całego świata. Albowiem moc ich jest w gębach ich i w ogonach ich. Wszechstronna propaganda i z przodu i z tyłu. Bo ogony ich wężą są podobne, mając głowy, które mi szkodzą. A inni pobita jest trzecia część ludzi. To jest od ognia, od dymu i od siarki, które wychodzili z gąb. W wyniku II wojny światowej liczba osób, która się dostała pod władanie systemu obozu socjalistycznego, jest 1/3 ludzkości całego świata. Albowiem moc ich jest w gębach ich i w ogonach ich. Wszechstronna propaganda i z przodu i z tyłu. Bo ogony ich wężą są podobne, mając głowy, które mi szkodzą. A inni ludzie, którzy nie byli pobici tymi plagami, ani pokutowali od uczynków rąk swoich, aby się nie kłaniali diabłom i bawalom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, którzy ani widzieć nie mogą, ani słyszeć, ani chodzić, ani pokutowali z mężobój swoich, ani z czarów swoich, ani z przeteczeń swoich, ani z złodziejstw swoich. Czyli był to bicz na bałwochwalczy stary porządek rzeczy. A bicz, który wyszedł od ołtarza, jeżeli by któryś z obywateli, a i braci nawet, powiedział sobie, ja się tu źle czuję, tu się nie można dorobić, tu nie można sobie kupić tego, bo zaraz pytają się, skąd wziąłeś i tak dalej, ale nie, to pozabierają, bo tu się nie wolno bogacić. Ja bym chciał się zbogacić. Oj, żeby tam się dostać za tą żelazną kurtynę. Tam to się tak dobrze zarabia, no w miesiąc czasu można mieć samochód. Wszystko można mieć od razu. I tęsknią. A czy to jest na podstawie tego dobre uczucie, czy złe? Złe. Trzeba tu się dobrze czuć, w tym systemie. Bo to jest system na pobicie tych właśnie bogaczy, którzy mają te bałwany złote, srebrne, miedziane, kamienne, drewniane. Tam są bałwany różne. A Pismo Święte mówi, dziateczki, strzeżcie się bałwanów. Mamy się strzec tego wszystkiego. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś, co jest moim osobistym spostrzeżeniem. A bracia powiedzieli, że mam wolność swoimi spostrzeżeniami się dzielić. Wiecie, bracia, co wyszło? Jeżeli weźmiemy z tego 9 rozdziału od miejsca i otworzyła studnię przepaści, wystąpił dym z onej studni i wyszła szarańcza, aż do końca opisu szarańczy, że ona miała tego króla Babilonu. Jedna seria. To jest jedno wypuszczenie szarańczy. W pierwszej biadzie. I w drugiej biadzie drugie wypuszczenie szarańczy. Od słowa. I rozwiązani są oni czterej aniołowie i tak dalej opis. Aż do końca ani pokutowali, ani złodziej swoich. Koniec opisu. Tu mamy od wypuszczenia i koniec opisu szarańczy w pierwszej biadzie. I mamy wypuszczenie i koniec opisu tej szarańczy w drugiej biadzie. Teraz tak. Ja wiedziałem, że tu się kryje jakaś tajemnica. Otóż wziąłem wszystko, to jest duży opis, skróciłem to do liter pierwszych. Pierwsze litery z każdego natchnionego słowa, które opisuje jedno wypuszczenie i pierwsze litery, które opisuje te drugie wypuszczenie. Liczby duże. Jedno ma 21 817, a drugie ma 25 673. I tu się kryje tajemnica. A wiecie, bracia, jaka? Ten konstruktor tak ułożył te liczby, bo konstruktorem jest Bóg, nie ludzie. Że jak się weźmie różnicę tych liczb, od większej odejmie się mniejszą, wówczas otrzymujemy różnicę 3856. I w tej liczbie 3856 mieści się tajemnica wypuszczenia jednego i drugiego. Bo w tej liczbie mieści się liczba 1917 i 1939. Niech się każdy zastanowi. To znaczy, że jedna wypuszczona była w 1917 roku, a druga była wypuszczona w 1939 roku. Ja to traktuję jako myślącym pod rozwagę. Niech sobie coś chce, niech sobie wierzy, ale ja stoję tu na straży i nie wolno mi tego schować za pazuchę. Wiedzcie, bracia, co wyszło. A jeżeli, proszę braci, pierwsza biada była w 14 roku, a druga była w 39 roku, to czy trzecia biada może być w 1874 roku? Jak bracia uważają? Może być? Żeby ten siódmy anioł zatrąbił w 1874 roku? No nie. Jasne, że to musi być dalej. Ale ciekawe, Ktoś powiedział, no tak, ona się tam, bo tu wyraźnie pisze, biada jedno przeszło, to dwa jeszcze biada na potem. To znaczy, pierwsza biada z boskiego punktu widzenia, ona skończyła się z końcem I wojny światowej. Ale czy druga biada skończyła się z końcem II wojny światowej w 1945 roku? Nie. Pismo Święte dziwną rzecz pokazuje, że ta druga biada to ona trwa. I ona miała się skończyć gdzieś w czasie, kiedy Kościół miał być zabrany. Tuż przed biadą trzecią. Bo pisze, że biada druga przeszła, oto trzecia biada przyjdzie rychło. Czyli jakiś krótki czas przed biadą, rozpoczęciem się biady trzeciej, miała się skończyć biada druga. A ta biada druga to nie tylko wojna, ale całe biada i biada dla starego świata przez ten ruch, który się rozszedł po całej ziemi. Bo co to za biada jest? Ten ruch, jak kiedyś rozłożył cesarstwo i spadło, tak ten sam ruch Abadona, on dąży do tego, żeby cały stary porządek upadł na wzór cesarstwa i żeby w końcu stało się ten komunizm na całym świecie. Dlatego też tu rewolucja, tam rewolucja, tu zamieszanie, tam zamieszanie. A kto to robi? Wszyscy mówią, że ten system Związku Radzieckiego dopomaga ludziom do wyzwalania się i my wiemy, że tak jest. Jeżeli jest jakiś bunt robotniczy, to on pomoże i tak dalej, i tak dalej. A to jest właśnie ciągnąca się ta biada. Ale miała ta biada kiedyś przyjść, skończyć się. To znaczy, że ten zwycięski pochód tej ideologii bez skazy to miał pochłaniać ludzi, ale miał przyjść jakiś moment, kiedy ludzie sobie powiedzą, jednak to nie jest tak jak trzeba i tu miał być koniec tej biady. Ten Samson miał się w jakiś sposób osłabić i się wykazać przed tymi Filistynami jako ten, z którego można sobie podrwić. No bo jak mu się obetnie jego długie warkocze, to on wtedy będzie bez siły. I jak to się dzieje, że jego warkocze są obcinane? Ano, bo się zakochał w jakiejś Dalili. A Dalila przedstawia co? Kościelnictwo. Ten stary system cwany, wielowieczny, mający praktykę, a ten młody system, jak tam poszedł flirtować z taką starą, wypróbowaną, to ta stara go w kozi róg zapędzi. Obetnie mu włosy i musi mleć tak, jak ona każe. Proszę braterstwa, czy tak się nie dzieje? Ten znak czasu pokazał się w Polsce. Z wiedzą tego głównego Abadona, na pewno. Wszyscy są za to odpowiedzialni, co się w Polsce stało. A tu w Polsce, proszę braterstwa, już widzimy, jak ten Samson mielej nie może się z tego mełcia wydobyć. Nadal pokazuje, że kocha tą swoją Jezabelę. Wiernie z nią w sojuszu trwa, a ona wykorzystuje, ile tylko się da. I nie ma ratunku. Cały świat widzi, że tu się coś w 80 roku stało. A ten, który jest wodzem tego sprzeciwiającego się ruchu, Wałęsa, jest ogłoszony człowiekiem roku 1980 przez zagranicznych ludzi, nie tylko Polski. To znaczy, że tu się coś takiego wielkiego stało. Coś, czego jeszcze nie było. A ja braciom powiem, co się stało. Chcecie wiedzieć? Otóż w 11 rozdziale jest powiedziane tak. W związku z tym, że Kościół miał być zabrany, ci dwaj świadkowie mieli pójść i być zabrani, pobici przez bestię, która wychodzi z przepaści, a idzie na zginienie. Ona musi pobić. Ale pisze tak, w onąż godzinę, 11 rozdział, wiersz 13, stało się wielkie trzęsienie ziemi, upadła 10 część miasta i pobito w onym trzęsieniu ziemi osób 7000, a drudzy przestraszeni są i dali chwałę Bogu niebieskiemu. Biada, która przeszła, oto trzecia biada przyjdzie rychło. Jakieś trzęsienie ziemi miało się stać. Miała upaść 1/10 część miasta. Pobito osób, ludzi, a to pisze imion ludzi, imion, to nie miały być zabite, zabici ludzie, tylko imiona zabite. 7 tysięcy, to nawet katolicy mówią, że to jest duża liczba i to doskonała i duża tysięcy. A drudzy przestraszeni są, przestrach padł na tych i dali chwałę Bogu niebieskiemu. Proszę braterstwa, chciałem się z braćmi podzielić. Co to za 1/10 część miasta? Otóż w obozie socjalistycznym jest tak zwane RWPG, składające się z 11 państw. Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, Kuba, Mongolia, NRD, Polska, Rumunia, Węgry, Wietnam, ZSRR. Mam książkę RWPG 1980, sprawozdanie ze współpracy. Na wszystkich odcinkach ekonomicznych, handlowych i tak dalej, przemysłowych. Lecz jest tam taka uwaga dana, że Albania od 1961 roku nie bierze udziału w pracach RWPG. A nawet w 1968 wystąpiła z Układu Warszawskiego. Czyli zostało 10. Miasto. A 1/10 w jakiś sposób miała upaść. Bracia badając objawienie mówili, to pewno się w Polsce stanie. A to było przedtem. I teraz to, co się stało w 80 roku, to jest ciekawe. Jeżeli się weźmie ten tekst, a w oną już godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi, upadła 10 część miasta i pobito w onym trzęsieniu ziemi osób imion 7 tysięcy, a drudzy przestraszeni są i dali chwałę Bogu niebieskiemu. Wartość liczbowa pierwszych liter 4124. W greckim języku można zauważyć, co się tu mieści. Amen, amen. Strajki w Polsce. 1980 po Chrystusie. Jedno. Były czy nie były? Były. Ile kłopotów przysporzyły. Drugie. W tym samym wierszu według cyrylicy wartość liczbowa następujących słów oraz data. Upadok polskiej objedynej noi roboczej partii 1980. Upadek polskiej zjednoczonej partii robotniczej 1980. Czy nie był to upadek? Jeżeli 90% partyjnych oddało legitymację. Pewnie, że nie upadek w takim znaczeniu, żeby w ogóle przestała egzystować, bo gdyby przestała egzystować, to byłoby dużo gorzej. Ona musi egzystować. Ale z jej poparciem w narodzie to jest ciężka sprawa. Dlatego też Pismo Święte mówi, biada druga przeszła. Przeszła. A drudzy są przestraszeni. Imion upadło. Co to jest, że imion upadło? Że czystka w partii była. Powyrzucano wszystkich, którzy nie popisali się według programu partii. Czystka była czy nie była? Upadło imion dużo? Upadło. A drudzy przestraszeni byli. Bo już się będą pytać, a skąd ty masz to lub tamto, skąd się dorobiłeś? Nie przestraszeni byli? A czy w tych innych obozach socjalistycznych za granicą nie byli przestraszeni? Bo propaganda poszła na cały świat, żeby czasem się nie stało tak jak w Polsce. Proszę braterstwa, nawet wyszło. I pobito w onym trzęsieniu ziemi osób, ludzi 7 tysięcy, a ta biada już się skończyła. Dlaczego? To już nie każdy sobie dopowie. Ja tylko chciałem jeszcze braciom jedną rzecz powiedzieć. ponieważ tu jest mowa, a miały nad sobą króla anioła przepaści, któremu imię po żydowsku Abaddon, a po grecku Apolion. To jest partia, która ma swój hymn partyjny. Ma czy nie ma? Ma. I proszę braci, słyszę, międzynarodówka. To jest treść, która pokazuje ten niszczycielski charakter. Wiecie, bracia, że Bóg to wziął też pod uwagę. Żebyśmy wiedzieli, kto to jest ten niszczyciel. To jest ten, który ma ten właśnie hymn za swoje godło działania. Ja przeczytam coś niecoś o tej międzynarodówce, żebyśmy zauważyli, że ona ma głębokie uzasadnienie w historii. Międzynarodowy hymn proletariatu, tak zwana międzynarodówka, powstał w walkach klasy robotniczej Francji. Jako wiersz był napisany w czerwcu 1871 roku przez komunarda Eugène Potier, a wydrukowany w wersji dziś powszechnie znanej w 1887 roku. Czy to nie są daty, w której obecności pańskiej? Która obecność? Bóg sobie armię szykuje. Autor był współtwórcą komuny paryskiej, ta, która zginęła potem w morzu krwi. Pierwszej w świecie władzy robotniczej, która była zatopioną we krwi przez burżuazję. Melodię do międzynarodówki napisał robotnik, też robotnik, patrzmy, robotnicze pochodzenie, Pierre Weigeter, w 1888 roku, znów okres w tej obecności. W wielu krajach publiczne śpiewanie międzynarodówki było zabronione, no bo jak to? Jak się taki hymn ujmujący śpiewało, to przecież można byłoby wszystkich zbuntować. Bano się. Pieśń ta ujmuje główną ideę ruchu robotniczego. Pierwsze, zburzenie starego porządku rzeczy aż do fundamentu, a na jego miejscu ustanowienie nowego rękami robotników zniesionego. Ani Bóg, ani car, ani żaden bohater im w tym nie pomoże. Po części treść międzynarodówki została zrealizowana przez ruch robotniczy w Rosji w obaleniu caratu oraz ustanowieniu państwa dyktatury proletariatu w 1917 roku. A w II wojnie światowej ruch użycielski objął 1/3 ludności świata, a zgotowany jest do walki Armagedonu. 1981-84. Międzynarodówka była do 1944 roku hymnem państwowym ZSRR. Obecnie jest hymnem partii komunistycznej. Niszczycielski charakter międzynarodówki odpowiada imieniu niszczyciela Abaddona Apoliona króla szarańczy. W poniższym zestawieniu treść międzynarodówki jest podana w przekładzie na język polski, w którym niezbyt dobitnie oddana jest myśl tekstu rosyjskiego. Szczególnie dotyczy to wiersza trzeciego, który zawiera myśl następującą. Tylko my, robotnicy całego świata, wielkiej armii pracy, władać ziemią mamy prawo, lecz pasożyty nigdy. A jeśli grom wielki zagrzmi nad głową psów i oprawców, dla nas wszystko tak, że słońce stanie, świecąc ogniem swoich promieni. To znaczy, że oni nawet rozumieli tak, że tak słuszna jest ich sprawa, że nawet niebo gromy pośle na głowy tych ich oprawców, a nad nimi to słońce zawsze będzie pogodnie świecić. Ja się nieraz zastanawiałem, dlaczego na 1 maja zawsze była pogoda. Nigdy nie widziałem, żeby im deszcz zapadał. To nawet wszyscy mówili, jak 1 maja to pogoda będzie. I była zawsze. Bo przecież to jest ruch, o którym w Piśmie Świętym w Objawieniu 10 rozdziale jest powiedziane, że ten, który stąpił z nieba, to prawą nogą stanął na morzu, a lewą na ziemi, prawda? Czyli po drugiej biadzie, bo to jest 10 rozdział, łaska pańska była raczej prawa noga po stronie tego morza, tych narodów socjalistycznych, a lewa była po stronie ziemi, tamtych drugich. Bo oni są tą armią, która ma wykonać zniszczenie starego porządku rzeczy. Jakżeż ma być przyjść nowy, skoro stary jeszcze egzystuje, prawda? Ale teraz braciom przeczytam, może nie wszyscy to znają, ja zdobyłem tą książkę. Dałem tam braciom pewnym, ale wiecie, bracia, trudno mi było nawet znaleźć to. A się okazało, że w księgarni mają taką małą książeczkę. Chce pan? Mówię, Pani mi da jakąś książkę, że była międzynarodówka. Nie mogę znaleźć. Tak, schowała się za ladę, patrzę, nie widzę. Wychodzi, wynosi mi taką książeczkę małą. Ja myślę sobie, co w tej książce? Co tu może być? A tam jest książka tylko o międzynarodówce. Jak ona powstała, historia i tak dalej. Kto, kiedy, jak. I w kilku językach. Jeszcze takie robotnicze, różne zdjęcia, a na końcu ten właśnie sterownik taki z partią. I tam jest po rusku, i tam jest po polsku. I przeczytam braciom. Powiedziałem, no to jest modlitewnik komunistów, taki mały, sobie może trzymać, to jest taki modlitewnik ateistów. I takie maleństwo, wiecie bracia, ile kosztuje? 70 zł. Świętość. Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. Myśl nowa blaski promiennymi dziś wiedzie nas na bój, na trud. Przeszłości ślad, dłoń nasza zmiata, przed ciosem niechaj tyran drży. Ruszymy z posad bryłem świata, dziś niczym, jutro wszystkim my. Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud. Gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród, bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Nie nam wyglądać zmiłowania z wyroków bożych, z pańskich praw. Z własnego prawa bierz nadania i z własnej woli sam się zbaw. Niech w kuźni naszej ogień bucha, zanim ostygnie przekuj stal, by łańcuch spadł z wolnego ducha, a dom niewoli zniszcz i spal. Bój to jest nasz ostatni, i tak dalej. Ale trzecia strofka. Rządzący światem samowładnie, królowie kopalni, fabryk, hut, tym mocni są, że każdy kradnie bogactwa, które stwarza lud. W tej bandy kasi ogniotrwałej stopiono w złoto krwawy pot. Na własność do nas przejdzie cały, jak należności słusznej zwrot. Bój to jest nasz ostatni. Nastąpił czas końca drugiej biady. Czy mogą zaśpiewać dziś rządzący światem samowładnie królowie kopalń, fabryk, hut? Tym mocni są, że każdy kradnie bogactwa, które stwarza lud. Mogą dziś zaśpiewać w Polsce? Dlatego jest koniec drugiej biady. A biada trzecia przyjdzie, rychło. Jak Kościół będzie zabrany, jak Noe wejdzie do swojej ukochanej arki, to spadnie potop. A to już jest rzeczą bardzo blisko. Dlatego też my tym bardziej w tym nowym roku wznosimy nasze serca i dziękujemy Bogu naszemu. Błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głos chwały Jego. Zachował przy zdrowiu duszę naszą, a nie dał się powinąć nodze naszej. Zachował przy zdrowiu. Zachował nas przy prawdzie, która im dalej, tym jaśniej świeci. A ta prawda to czyja jest? Jeżeli ją Bóg napisał, to czyja? Boska. Kto mówi, że kocha Jezusa, to powinien kochać Jego prawdę. Jeżeli się nie miłuje prawdy, nie kocha się Jezusa. A czas przyszły pokaże. Kto Go miłuje, a kto tylko mówi, że Go miłuje, że Go miłuje nominalnie. Ale my doszliśmy do tego, żeby zgodnie patrzeć przez Słowo Boże przyszłość. Cieszmy się i oddajmy chwałę Bogu naszemu. Brat tu jeszcze mi podsunął myśl słuszną, którą jako bardzo ważną opuściłem. Dziękuję bratu, że brat mi przypomniał, bo brat to zna i zauważył, że ważnej rzeczy nie powiedziałem. Jaka jest zależność między tym hymnem a niszczycielem liczbowa zależność. Wiecie, bracia, jaka? I to wziął Bóg pod uwagę. Jeżeli się weźmie wszystkie pierwsze litery całego hymnu, pierwsze litery cały hymn, wartość liczbowa jest 10980. A jeżeli się weźmie pierwsze litery słów, a miały nad sobą anioła przepaści, któremu po żydowsku jest Abaddon, a imię jego po grecku jest Apolion. Wartość liczbowa pierwszych słów jest 1098. Jaka jest zależność między 1098 a 10980? Zależność jak 1 do 10. Bo wystarczy napisać 1980, to jest liczba tego Abaddona, dopiszemy tylko 0 i wychodzi 19 tysięcy, czyli 10980. A to jest hymn Abaddona. Znaczy, ja rozumiem, co to za tajemnica? W ten sposób i bezbłędny ma być zidentyfikowanego króla szarańczy. To jest ten, który ten hymn śpiewa. Zwycięski Abaddon. Chociaż on przechodzi swój okres słabości, ale wiemy, że Samsonowi te włosy odrosły. A jak mu odrosły, to dopiero pokazał Filistynom, do czego on jest pomazany. Pomazany jest na godzinę, dzień, miesiąc i rok walki Armagedonu. I tego dopełni. Bo nie na próżno jest powołany po to, żeby zrobił to, do czego jest powołany. Ale on nie jest w stanie zaprowadzić tego komunizmu na świecie prawdziwego, szczęśliwego. To jest tylko narzędzie do zniszczenia. On nikogo nie naprawi. Czy bez Boga można ustanowić nowy porządek rzeczy? Nie. Ale on jest narzędziem. I jako taki potrzebny. Tak jak Jehu był narzędziem, żeby zabić Jorama, Ochoziasza i Jezabelę. A jeżeli te systemy będą zniszczone, wtedy będzie otworzona droga do Królestwa Bożego, który będzie zaprowadzony przez naszego Pana i Jego uwielbiony Kościół, w którego liczbie uczestnictwa ja braciom na początku tego nowego roku życzę. Thank you.